Polskie.
Po dłuższej przerwie w warunkach kwarantanny wznawiamy dla Państwa audycję i zarazem serdecznie witamy w programie radiowym Słowo Polskie w net. Przy mikrofonie tradycyjnie Inna Sandziuk oraz Walerii Franczuk.
Reportaże.
Niedzielę 19 lipca 2020 roku pielgrzymi tradycyjnie przybyli do sanktuarium w Berdyczowie. Eucharystii przewodniczył kardynał Konrad Krajewski, który w homilii nakreślił przepis świętości i wyjaśnił, co znaczy nieść zapach Boga. Niedzielna uroczystość rozpoczęła się modlitwą różańcową. Rozważania do niej zostały przygotowane na podstawie listu apostolskiego papieża Jana Pawła II, Rosarium Virginis Mariae, o tej tradycyjnej dla Kościoła modlitwie maryjnej. Przed liturgią świętą do sanktuarium przybył kardynał Konrad Krajewski, jałmużnik papieski. W sobotę 18 lipca kardynał przybywał z wizytą we Lwowie. W tym czasie gość z Watykanu spotkał się z burmistrzem, poświęcił teren pod budowę przyszłego domu dla samotnych matek i przewodniczył mszy świętej, podczas której został konsekrowany kościół, którego patronem jest święty Jan Paweł II. Ten święty jest szczególnie bliski sercu kardynała Krajewskiego. Na początku Eucharystii, pod akompaniament trąby, na balkon sanktuarium wyniesiono ikonę Matki Bożej Berdyczowskiej. Również zabrzmiała piosenka Matka Berdyczowska, która stała się swoistym duchowym hymnem sanktuarium. Słowa i muzykę do niej napisał karmelita Bosy, ojciec Józef Kucharczyk. W kazaniu kardynał przypomniał również o posłudze świętego Jana Pawła II, który zawsze prowadził do Maryi, prowadził do Boga, nie życzył zwracać uwagi na siebie. Wspominając swoją posługę u boku świętego papieża, kardynał podkreślił dążenie Wojtyły do pełnienia woli Bożej, jego trwałą modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Centrum świata jest tam, gdzie jest Bóg i ja, podkreślił kardynał. Na zakończenie kardynał podkreślił wartość życia Ewangelią, sprawdzenia, czy Bogu podobają się moje czyny. Wtedy możemy rozwiewać zapach Boga, a dzisiejsza Ewangelia daje nadzieję na to, na świętość.
Reportaże.
20 lipca 2020 roku delegacje polskiego rządu, Senatu RP i ambasady RP w Kijowie odwiedzili Żytomierz i złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Żytomierzu. Wcześniej goście z Polski wzięli udział w uroczystościach odpustowych w sanktuarium maryjnym w Berdyczowie. Minister Jan Dziedziciak oraz senatorowie Kazimierz Ujazdowski i Andrzej Pojąg złożyli kosze biało-czerwonych róż w hołdzie należącemu prezydentowi. Wraz z nimi kwiaty złożył ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki, któremu towarzyszył konsul generalny RP w Winnicy Damian Cierciński. W uroczystym upamiętnieniu prezydenta licznie uczestniczyli przedstawiciele organizacji polskich z Żytomierza. Reprezentanci części z tych organizacji spotkali się następnie z gośćmi z Polski w Żytomierskim Domu Polskim. Podczas spotkania minister Jan Dziedziciak wyraził opinię na temat przedstawionych przez miejscowych Polaków problemów. Udzielił też wskazówek i rad. Wszyscy obecni mieli okazję przedstawić zakres własnej działalności i kompetencji. Ambasador Bartosz Cichocki podjął temat nauczania języka polskiego na Ukrainie. Spotkanie miało charakter poznawczy, ale też twórczy, czemu sprzyjała aktywna wymiana myśli i doświadczeń. Nie zabrakło też wspomnień, gdyż niemal każdy z gości odwiedził już niegdyś Dom Polski w Żytomierzu. Na koniec spotkania zarówno goście z kraju, jak i przedstawiciele środowiska polskiego z Żytomierza podziękowali konsulowi generalnemu RP w Winnicy za jego pracę na rzecz Polaków na Ukrainie.
Reportaże.
Zwycięzcy w konkursie Sojusznicy 1920 otrzymali atrakcyjne nagrody. Nagrody w konkursie historycznym Sojusznicy 1920, upamiętniającym Sojusz Piłsudski-Petlura, zostały rozdane. Ufundowane nagrody zostały przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Centrum Historii Winnicy. Część z nich zwycięzcy mieli zaszczyt otrzymać bezpośrednio z rąk konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Damiana Ciarcińskiego i przedstawicieli konsulatu. Tym laureatom, którym nie udało się dotrzeć do siedziby konsulatu, nagrody zostały przysłane pocztą dzięki staraniom redakcji miesięcznika Słowo Polskie. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwycięzcom.
Репортаже.
В днях 5-6 липця 2020 року в санктуарії Матки Божої Латичовській відбулися урочистості отпустові. В недільну мші святу целебрував ординаріуш дієцезії Кам'янецько-Подольський біскуп Леон Дубравський в концелебрі з біскупами помічничими дієцезії Яном Німцем і Радославом Змитровичем. До Латичова пєшо, роверами і самоходами з різних закутків дієцезії прибули сварте групи пілігримів, між іншими з Кам'янця Подольського, Шарогроду, Німірова, Шепетувки, Хмельника. До єдної з таких малих груп долучився також біскуп Леон і поконав шлях з Маніковців до Деражні. Перших учасників урочистості повітав опікун санктуаріум Латичовського ойчець Адам Пшивузький. По раз колейний, на початку липця, подążаємо до того святого місця, яке вже понад 400 років тому вибрала Марія. Тут królює, тут є нашою przewodniczkou, тут указує дорогу до життя. Вśród учасників урочистості був również консул генеральний РП Вінниці Дам'ян Черчинський, który przypomniał o 30. rocznicy powrotu wiernym katedry świętego ojca Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim oraz uroczystości w Winnicy u braci kapucynów z okazji 30-lecia pierwszej mszy świętej po zaprzestaniu bycia ich świątyni lektorium komunistycznym. Wiele zależy od nas, aby te czasy nie wrócili pod inną nazwą lub w innej formie, zaznaczał szef polskiej placówki dyplomatycznej w Winnicy.
Reportaże.
Fascynujące znalezisko w Barze. Podczas wykopalisk archeologicznych murów twierdzy w Barze znaleziono unikatowe artefakty pochodzące z różnych okresów od XVII do XIX wieku. Najciekawszym i najbardziej niezwykłym znaleziskiem były duże fragmenty zegarów słonecznych. Według miejscowego działacza społecznego działającego na rzecz odrodzenia Zamku Barskiego Igora Łazińskiego, pracującego na co dzień w Domu Polskim, na razie znaleziono jego dwa duże fragmenty oraz trwają poszukiwania wszystkich pozostałych jego fragmentów. Ogólnie rzecz biorąc, archeolodzy już odkryli kilka warstw ziemi o głębokości 5 m 20 cm należące do różnych epok historycznych. Pierwszą warstwą, która ma wartość historyczną, jest tak zwane nawarstwienie śmieci. Igor Łoziński tłumaczy to tym, że wokół murów obronnych twierdzy wykopane były fosy, które następnie, gdy zamek celowo demontowano, zasypywali gruzem. Jednak śmieci tamtej epoki są dziś historycznie interesujące. W głębszych miejscach wykopalisk, oprócz zegarów słonecznych, archeolodzy znaleźli fragmenty ceramiki barskiej. Znaleziono również mini odlewnię, z której odlewane były pociski do muszkietów i glinianą kozacką fajkę. Innym ciekawym artefaktem, który wzbudził zainteresowanie grupy archeologicznej, była łyżka z obstawy z wyrzeźbioną francuską lilią. Wszystkie artefakty pochodzą z XVII i XVIII wieku.
Informacje jednym zdaniem.
Dwudziestego lipca w kijowskim kościele pod wezwaniem świętego Aleksandra odbyło się pożegnanie z obywatelem Estonii Mykołą Ilinem, który pełnił służbę w ukraińskich oddziałach na wschodzie Ukrainy jako medyk. Ilin zginął w trakcie ratowania rannego ukraińskiego żołnierza 13 lipca 2020 roku. Próbując przetransportować go w ukrycie razem z grupą innych żołnierzy, sam został postrzelony i później zmarł na skutek odniesionych ran. Poległy sierżant medyk 137 Oddzielnej Brygady Piechoty Morskiej Estończyk Mykoła Ilin odbywa służbę zgodnie z ukraińską ustawą o obowiązku wojskowym i służbie wojskowej. W uroczystości pożegnalnej uczestniczył ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie Bartosz Cichocki.
Informacje jednym zdaniem.
Piątego 5 lipca 2020 roku w ukraińskim antykryzysowym centrum medialnym odbyła się konferencja prasowa z udziałem ambasadorów Polski, Estonii, Łotwy i Słowacji na Ukrainie oraz przedstawiciela ukraińskich sił zbrojnych Siergieja Kowałenki. Przedstawiciel polskiego MSZ-u podkreślał, że ukraińska odwaga i ukraińskie ofiary to wniosek także w bezpieczeństwo i przyszłość Polski i Polska dobrze to rozumie. Sukces też będzie wspólny, jeżeli będzie inaczej, to też będzie wspólnie. Szef polskiej dyplomacji na Ukrainie wspomniał także o sukcesach polskich firm w kraju nad Dnieprem oraz o polskiej pomocy dla północnego Donbasu, który sukcesywnie się odradza.
Informacje jednym zdaniem.
Pierwszego listopada 2020 roku reprezentacje Polski i Ukrainy planują rozegrać mecz towarzyski w Chorzowie. Spotkanie, jak podaje ukraiński portal piłki nożnej, rozpocznie się o 20:45 czasu polskiego. Wcześniej ten mecz miał odbyć się 31 marca, ale z powodu epidemii koronawirusa został przeniesiony na późniejszy termin. Mecz towarzyski z Polską będzie ostatnim sprawdzianem dla reprezentacji Ukrainy przed dwoma meczami wyjazdowymi 14 i 17 listopada w Lidze Narodów przeciwko Niemcom i Szwajcarom. Z kolei na Polaków w Lidze Narodów czekają mecze z Włochami i Holandią.
Informacje jednym zdaniem.
Lipca 2020 roku odeszł do pana założyciel i redaktor naczelny Kuriera Galicyjskiego, największej polskiej gazety na Ukrainie, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Mirosław Maciej Rowicki. W latach 1980-81 przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarności Warszawa-Zachód i delegat na zjazd regionu Mazowsze. Działał w podziemnych strukturach Solidarności, głównie w zakresie kołportażu niezależnych wydawnictw i sprzętu drukarskiego. Na Ukrainie od 2000 roku, gdzie podjął działalność gospodarczą w Ukrainie, od 2005 roku aktywnie łączył się w działalność na rzecz miejscowych Polaków oraz zbliżenia polsko-ukraińskiego. Mirosław Rowicki był inicjatorem i przewodniczącym Klubu Galicyjskiego, organizacji zrzeszającej polskich i ukraińskich publicystów, dziennikarzy, naukowców, pracowników naukowych, a także działaczy samorządowych. Mirosław Rowicki działał też aktywnie na rzecz wspólnej inicjatywy Uniwersytetów Przykarpackiego i Warszawskiego, odbudowy dawnego polskiego obserwatorium astronomicznego na górze Pop Iwan w Czarnochorze oraz budowy Centrum Spotkań Polskiej i Ukraińskiej Młodzieży Akademickiej na Huculczyźnie.
Historia Podola i nie tylko. Chmielnik, miasto znane niegdyś z tytoniu i jedwabnictwa. Chmielnik jest jednym z najstarszych miast na Podolu. W 1448 roku, w czasie pobytu króla Kazimierza Jagiellończyka w Kamieńcu, otrzymało prawo magdeburskie, zaś król Zygmunt I je ponowił. W 1534 roku hetman wielki koronny Jan Tarnowski zamek silnie umocnił i wałem opasał miasto. Ponieważ Chmielnik leżał na szlaku tatarskim, często więc był niszczony i często staczane tu były potyczki. Tworzyło to miasto oddzielne starostwo chmielnickie, zaś starostami byli m.in. Michał Jazyłowiecki, Jerzy Struś, Józef Salezy Ossoliński i inni. W 1774 roku król Stanisław August Poniatowski, otrzymawszy od Rzeczypospolitej prawem wieczystym tutejsze starostwo, darował je księciu Józefowi Poniatowskiemu, zostawiając dożywocie Salezemu Ossolińskiemu. Dochód z miasta wynosił 27 915 zł polskich, ze starostwa zaś ogółem 141 583 zł polskich. W 1795 roku starostwo chmielnickie podarowane zostało przez cesarzową Katarzynę II na dziedzictwo księciu Aleksandrowi Bezborodce. W połowie XIX wieku należało do hrabiego Kuszelowa Bezborodki. Na początku XX wieku miasto było źle zabudowane i błotniste, jednak ślady zamku były wówczas jeszcze dobrze widoczne. Miało kościół parafialny, oddział pocztowy, czy cerkwie, synagogę, 1000 domów. Ksiądz kanonik kamieniecki Wawrzyniec Marczyński utrzymywał, że za jego czasu w początkach XIX stulecia żyli w tej okolicy potomkowie Bohdana Chmielnickiego. Katolicki kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy z muru odnowiony w 1728 roku na miejscu dawnego, pochodzącego z roku 1603. Parafia katolicka w początkach XX wieku należała do dekanatu lityńskiego i liczyła 2070 dusz. Filia w Kożuchowie, kaplica w Koryłówce. Około lat 1820-1830 hrabia Kusze Lew Bezborodko, naówczas posiadacz Chmielnika, zaprowadził tu jedwabnictwo, ale później zostało ono zaniedbane. Plantacja tytoniu miała powierzchnię około 3 dziesięcin.
Dziękujemy, szanowni słuchacze, że byliście z nami w ciągu pierwszej w tym roku audycji programu radiowego Słowo Polskie w net. Za pomoc w przygotowaniu audycji tradycyjnie dziękujemy Winnickiej Państwowej Administracji Obwodowej, Fundacji Wolność i Demokracja, Studio Klara Studio i Polskiemu Radio w net.
Żegnamy się z Wami piosenką, która jednoznacznie kojarzy się nam z 1920 rokiem i walkami Polaków i Ukraińców z bolszewikami. Rozkwitały pąki białych róż.
Polskie.